Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Club, autorstwa Joshua Robinsona i Jonathana Clegga, to reportaż historyczno-biznesowy o przeobrażeniu angielskiej piłki nożnej w globalny produkt medialny. Książka śledzi drogę. Premier League od jej powstania w 1990 roku, gdy futbol w Anglii zmagał się ze słabą infrastrukturą, przemocą na stadionach i ograniczonymi dochodami. Do pozycji najbogatszej oraz najbardziej rozpoznawalnej ligi krajowej świata. Autorzy, dziennikarze The Wall Street Journal, opierają narrację na szerokiej serii rozmów z właścicielami, działaczami, menedżerami i innymi uczestnikami tych przemian. Nie piszą wyłącznie o wynikach meczów ani wielkich piłkarzach. Ich głównym tematem są decyzje zarządcze, negocjacje telewizyjne, marketing, inwestycje i konflikty interesów. The Club pokazuje, że sukces ligi nie był prostym skutkiem sportowej jakości. Powstał dzięki połączeniu przedsiębiorczości, rywalizacji między klubami, globalnego kapitału i umiejętnego sprzedawania angielskiej tradycji odbiorcom na całym świecie. Równocześnie książka pyta o cenę tej ekspansji dla lokalnych kibiców i tożsamości klubów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, założenie Premier League jako zerwanie z dawnym modelem angielskiego futbolu. Punktem wyjścia książki jest kondycja angielskiej piłki w latach 80. Kluby działały wówczas w znacznie mniej profesjonalnym otoczeniu. Stadiony często były zaniedbane, a futbol kojarzono również z problemem chuligaństwa. Najważniejsze zespoły dostrzegły, że wspólna struktura rozgrywek nie pozwala im w pełni wykorzystać wartości meczów, marek klubowych i rosnącego zainteresowania transmisjami. Utworzenie Premier League w 1969 roku było więc przede wszystkim zmianą modelu gospodarczego. Czołowe kluby uzyskały większą kontrolę nad sprzedażą praw medialnych i podziałem przychodów. Robinson i Clegg przedstawiają ten moment nie jako administracyjną korektę, lecz jako świadome oddzielenie najbardziej atrakcyjnej części futbolowego rynku od starego systemu. Ta decyzja uruchomiła mechanizm samonapędzający. Wyższe dochody umożliwiały zakup lepszych zawodników, lepsza obsada zwiększała oglądalność, a oglądalność podnosiła wartość kolejnych kontraktów. Autorzy pokazują jednak, że za sukcesem stała też skłonność klubowych liderów do wspólnego działania tylko wtedy, gdy służyło ono ich indywidualnym interesom. Liga była od początku projektem współpracy i rywalizacji zarazem. To napięcie pomaga wyjaśnić zarówno jej dynamikę, jak i późniejsze nierówności finansowe. Po drugie, prawa telewizyjne jako główne źródło przewagi finansowej ligi. The Club szczegółowo traktuje telewizję jako fundament nowej ekonomii Premier League. W dawnym modelu transmisje nie były postrzegane jako zasób o takiej skali znaczenia. Nowa liga potrafiła natomiast sprzedać regularny rytm rozgrywek, rozpoznawalne kluby i emocje rywalizacji jako pakiet atrakcyjny dla nadawców. Konkurencja o prawa telewizyjne podniosła stawki, a wpływy zostały przekształcone w pensje, transfery, modernizację obiektów i działania promocyjne. Autorzy podkreślają, że kluczowa była nie tylko sama suma kontraktów, ale także umiejętność budowania produktu nadającego się do masowej, powtarzalnej konsumpcji. Mecze otrzymały stałe terminy, oprawę medialną i międzynarodową dystrybucję. Dzięki temu liga przestała zależeć wyłącznie od kibica kupującego bilet na stadionie. Zaczęła czerpać dochód od wielkiej publiczności rozproszonej po świecie. Książka pokazuje też konsekwencje tej zmiany. Harmonogram coraz częściej podporządkowywano potrzebom transmisji, a decyzje sportowe musiały uwzględniać oczekiwania partnerów medialnych. Ten mechanizm stanowi ważną lekcję biznesową. W sporcie wartość praw medialnych rośnie wtedy, gdy organizator potrafi zapewnić jednocześnie jakość, regularność, wyraziste marki i poczucie wyjątkowości wydarzenia. Premier League wykorzystała wszystkie te elementy skuteczniej niż większość konkurentów. Po trzecie, zagraniczni właściciele i zmiana sensu posiadania klubu piłkarskiego. Jednym z najbardziej wyrazistych wątków książki jest napływ zagranicznych właścicieli, w tym rosyjskich oligarchów, amerykańskich inwestorów i przedstawicieli kapitału z Zatoki Perskiej. Robinson i Clegg opisują, jak Premier League stała się miejscem, w którym kupno klubu mogło oznaczać nie tylko inwestycję finansową. Dla części nabywców była to droga do prestiżu, wpływu, rozpoznawalności lub budowania wizerunku. Taki kapitał radykalnie zmienił konkurencję. Kluby dysponujące zamożnym właścicielem mogły szybciej finansować transfery, płace i ambicje sportowe, niż pozwalałyby na to ich tradycyjne przychody. Autorzy nie redukują tych procesów do prostego schematu, w którym pieniądze automatycznie gwarantują sukces. Pokazują również nietrafione inwestycje, konflikty w zarządach i ryzyko wynikające z uzależnienia klubu od jednego patrona. Istotne jest też przesunięcie kulturowe. Klub, historycznie zakorzeniony w dzielnicy, mieście i społeczności kibiców, staje się składnikiem międzynarodowego portfela aktywów. Książka pozwala zrozumieć, dlaczego spory o właścicieli są w futbolu tak intensywne. Dotyczą nie tylko finansów, lecz także pytania, komu klub ma służyć, kto podejmuje decyzje i czy sportowa wspólnota może zachować realny wpływ na swoją instytucję. Po czwarte, globalna marka, zbudowana na lokalnej tradycji angielskich klubów, autorzy przedstawiają Premier League jako przykład globalizacji, która nie usuwa lokalnej tradycji, lecz zamienia ją w część oferty handlowej. Angielskie stadiony, historyczne rywalizacje, przywiązanie kibiców do barw i intensywność meczów stały się elementami atrakcyjnymi dla odbiorców daleko poza Wielką Brytanią. Liga nie była sprzedawana wyłącznie jako zbiór spotkań najlepszych zawodników. Jej siłą była także opowieść o klubach mających własne miasta, pamięć i społeczności. Ten klub pokazuje paradoks tego modelu. Im bardziej angielskość staje się towarem eksportowym, tym silniejsza jest presja, aby dostosować ją do globalnego rynku. Dotyczy to cen biletów, godzin rozgrywania meczów, turystyki stadionowej, języka promocji oraz sposobu zarządzania klubami. Lokalny kibic może odczuwać, że klub zachowuje dawne symbole, ale coraz słabiej uwzględnia jego codzienne potrzeby. Autorzy nie proponują łatwej odpowiedzi, jak pogodzić ekspansję z autentycznością. Wyjaśniają jednak, że napięcie nie jest ubocznym skutkiem sukcesu, ale częścią jego mechanizmu. Globalna publiczność chce uczestniczyć w tradycji, a komercjalizacja jednocześnie może te tradycje przekształcać. Dlatego książka jest także analizą tego, jak współczesne instytucje sprzedają własną historię, nie zawsze zachowując kontrolę nad jej społecznym znaczeniem. Na koniec, nierówności finansowe, ryzyko sportowe i granice ligowego bołomu. Ten klub nie przedstawia wzrostu Premier League jako sukcesu bez kosztów. Rosnące przychody nie rozkładają się równomiernie, a różnica między klubami z najwyższej półki a resztą stawki może zwiększać się wraz z wartością transmisji i transferów. Awans do ligi daje dostęp do ogromnych pieniędzy, zaś spadek grozi gwałtownym obniżeniem budżetu. W konsekwencji kluby podejmują ryzykowne decyzje finansowe, próbując utrzymać się w najwyższej klasie lub do niej wrócić. Autorzy zwracają uwagę, że sportowa niepewność, czyli możliwość niespodzianki i spadku, jest atrakcyjna dla widzów, ale stanowi realne zagrożenie dla instytucji działających pod finansową presją. Książka pokazuje też, że ogromne wyceny klubów i wielkie transfery mogą przesłaniać mniej widowiskowe pytania o trwałość modelu. Kto ponosi konsekwencje nieudanego właścicielskiego projektu, wysokiego zadłużenia albo nadmiernych wydatków na skład? Czy lokalni kibice mają dostęp do wydarzenia, które współtworzyli przez pokolenia? W tym sensie Premier League jest dla autorów studium rynku, który wytwarza wielkie bogactwo, ale nie eliminuje ryzyka. Jej rozwój udowadnia siłę sportu jako produktu medialnego, a zarazem ujawnia, że komercyjna skala nie rozwiązuje konfliktów między rentownością, uczciwą konkurencją i społeczną funkcją klubu. Podsumowując, ten klub będzie szczególnie wartościowa dla kibiców angielskiego futbolu, osób śledzących sportowy biznes oraz czytelników zainteresowanych tym, jak media i kapitał zmieniają instytucje o silnej tradycji społecznej. Nie wymaga encyklopedycznej znajomości Premier League, ponieważ autorzy osadzają rozwój ligi w szerszym kontekście angielskiej piłki końca XX wieku. Bardziej doświadczeni obserwatorzy znajdą natomiast uporządkowane wyjaśnienie procesów, które za znanymi meczami, transferami i właścicielskimi przejęciami zwykle pozostają niewidoczne. Praktyczną korzyścią z lektury jest lepsze rozumienie zależności między prawami medialnymi, strukturą rozgrywek, inwestycjami właścicieli i sportową konkurencją. Książka może być też użyteczna jako studium globalnej marki, która buduje przewagę nie tylko na produkcie, lecz również na emocjach, historii i poczuciu przynależności odbiorców. Na tle wielu książek o futbolu wyróżniają koncentrację na ludziach podejmujących decyzje poza boiskiem. Zamiast kolejnej kroniki sezonów lub zbioru portretów gwiazd, Robinson i Clegg tworzą reportaż o negocjacjach, ambicjach, błędach i konfliktach, które zbudowały potęgę ligi. Jednocześnie nie traktują komercjalizacji jako jednoznacznego triumfu. zachowują uwagę dla jej skutków ubocznych, przede wszystkim rosnących nierówności i oddalenia klubów od części lokalnej publiczności. To właśnie połączenie dostępu do kulis, historii futbolu i krytycznej analizy biznesu czyni tę pozycję szczególnie wyróżniającą w literaturze sportowej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Joshua Robinson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.